zdrowym być.
Czy widać u Państwa w szpitalu, że trzecia fala i w ogóle epidemia powoli odchodzi? Czy jeszcze w szpitalach tych zmian się nie odczuwa?
Widać zmniejszającą się liczbę chorych zakażonych, ponieważ stopniowo w całym województwie są likwidowane poszczególne oddziały, które były czasami 20-30 łóżkowe, po to, żeby móc normalnie już przyjmować pacjentów, którzy nie są zakażeni. I u nas widać też po liczbie pacjentów. Tych pacjentów naprawdę jest bardzo mało, ale jednak cały czas są.
Jeżeli chodzi o ich stan w momencie przyjęcia do szpitala, czy oni są już w lżejszym stanie?
Tak bym nie powiedział, ponieważ stan pacjenta, który choruje na COVID, zależy od jego chorób współistniejących. Jeżeli będzie tak, że jest to osoba 30, 40, 50-letnia, która nie ma chorób współistniejących, ewentualnie ma jedną, na przykład nadciśnienie tętnicze, nie ma czynnika ryzyka, że jest na przykład duża otyłość, to wtedy ten stan jest lżejszy. Jeżeli to mamy 80-latka, a wiem, że seniorzy mają wielochorobowość, to wtedy infekcja zaczynająca się w drogach oddechowych, no bo tak przebiega infekcja covidowa, powoduje załamanie wszystkich poszczególnych narządów i dochodzi do nasilenia duszności, do dekompensacji cukrzycy, dekompensacji niewydolności krążenia, więc ci pacjenci, którzy są obciążeni innymi schorzeniami, chorują ciężej.
Kiedy pacjent trafia do szpitala covidowego, potrafi pan określić, od czego zależy to, czy łagodnie przejdzie COVID, czy ciężko?
To znaczy tak, na pewno po kilku miesiącach doświadczeń z pacjentami covidowymi ten sposób spojrzenia na pacjenta nam się zmienił i prawdą jest to, że bardzo ciężko jest ocenić na samym początku, na wejściu, w którą stronę pacjent pójdzie. I to często jest dość nieprzewidywalne, niezależnie od chorób współistniejących i innych wyników badań laboratoryjnych. Oczywiście my staramy się, mamy pewne przesłanki w wynikach z krwi lub z tomografii komputerowej, czyli z takiego badania, które pokazuje procent zajętych płuc przez zmiany zapalne w przebiegu COVID-u, co pozwala nam przewidywać ciężkość przebiegu danej choroby u chorego. Natomiast jest to choroba, która rozwija się dość podstępnie i nawet osoby ze skąpymi objawami w dość krótkim czasie mogą się bardzo pogorszyć. Dlatego nie możemy bazować tylko na samopoczuciu i dolegliwościach zgłaszanych przez chorego, ale również korzystamy tutaj z tego zaplecza, bardzo szerokiego zaplecza diagnostycznego, żeby jak najbardziej dopasować nasze postępowanie do potencjalnego przebiegu choroby u pacjenta.
Lekarze z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zbierają objawy COVID, założyli taką specjalną stronę i piszą pracę naukową na ten temat. Mówią, że zebrali ich już ponad 70 samych objawów, że nie ma takiej choroby, która powodowałaby uszczerbek całych układów.
To znaczy, to też nie jest jednolite spojrzenie. Inny profil pacjentów był w trakcie pierwszej fali na wiosnę 2020 roku. Z innymi objawami mieliśmy do czynienia na jesieni i wówczas te objawy pod postacią zaburzeń węchu i smaku były czymś takim wyróżniającym chorych i również w kontekście takich prywatnych kontaktów, gdzie było to tematem wielu żartów czy takich rozmów. Natomiast w trzeciej fali ten objaw zaburzeń węchu i smaku zasadniczo praktycznie nie istnieje. W większości przypadków za zachorowania w Polsce obecnie odpowiada mutacja brytyjska, która akurat powinowactwa do nerwów czaszkowych odpowiedzialnych za te zmysły wydaje się, że ma mniejsze albo mniej nasilone, dlatego to już nie jest objaw taki różnicujący. Często pojawiają się objawy z górnych dróg oddechowych, z ból gardła, katar albo cieknący, albo taki zatykający dolegliwości bólowe ze strony zatok, czyli takie no już zupełnie objawy przeziębieniowe. I to jest na pewno trudne w kontekście przyszłego postępowania z chorymi, stworzenia jakiegoś różnicującego algorytmu tylko na podstawie objawów, bo widzimy, że ta zmienność obrazu klinicznego jest dość duża. To jest jedna odnoga, natomiast bezwzględnie drugą i w tym momencie ważniejszą sprawą jest kwestia powikłań po-covidowych, które już teraz widzimy, że mają bardzo szeroki wachlarz i spektrum objawów od tych najpoważniejszych, czyli tutaj mówi się cały czas o ryzyku zakrzepowo-zatorowym, rozwoju zatorowości płucnych, czyli stanu bezpośredniego zagrożenia życia nawet u młodych osób, czy nawet szczególnie u młodszych osób po przechorowaniu kilka tygodni do 3 miesięcy po przechorowaniu COVID-u. Natomiast również duże spektrum zaburzeń neurologicznych, zarówno pod postacią zaburzeń nastroju, jak i koncentracji, zaburzeń widzenia, dolegliwości bólowych głowy uporczywych. To jest ta rzecz, z którą będziemy się spotykać w praktyce klinicznej, która na pewno jako diagnostyka różnicowa zostanie włączona do dolegliwości zgłaszanych przez chorych w takim pierwszym kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy na izbie przyjęć.
A czy sposób leczenia pacjentów również się zmieniał?
Zdecydowanie tak.
Leczenie COVID-19 na początku było zagadką, no bo nie do końca było wiadomo, co będzie skuteczne. Był i jest dalej stosowany remdesivir, jest stosowany też osocze ozdrowieńców i stosowany jest tocilizumab. To wszystko zależy od tego, w którym etapie pacjent trafia do szpitala i czy łapie się na przykład w okienku, żeby zastosować dany lek. Natomiast cały czas są poszukiwania, żeby znaleźć odpowiedni specyfik, który będzie w 100, trudno powiedzieć, żeby był coś w 100% skuteczny, ale żeby był skuteczny w 90, na przykład kilku procentach. Ale dalej stosujemy z jednej strony leczenie objawowe, czyli powiedzmy tlenoterapia, antybiotykoterapia plus leczenie przeciwzakrzepowe i leczenie, które było wdrożone przez wszelkiego rodzaju towarzystwa przy leczeniu COVID-a, czyli idzie remdesivir, tocilizumab, osocze ozdrowieńców.
Pierwszą realną zmianą, która nastąpiła, to było zastosowanie steroidów do terapii niewydolności oddechowej. O ile na początku przesłanki naukowe i wytyczne sugerowały raczej powstrzymywanie się od steroidoterapii, tak, takie doświadczenie bodajże włoskich naukowców przeprowadzonych na oddziałach intensywnej terapii pokazało, że to jest faktycznie lek realnie zmniejszający stan zapalny, realnie zmniejszający zapotrzebowanie tlenowe i poprawiający rokowanie u ciężko chorych pacjentów, więc teraz jest to absolutnie standard. Zmieniało się postępowanie przeciwwirusowe. O ile na początku była zarówno moda, jak i wytyczne w kierunku stosowania leków przeciwmalarycznych, hydroksychlorochiny czy chlorochiny, na podstawie doświadczeń takich laboratoryjnych in vitro, hamowania aktywności wirusowej tych leków, były próby leczenia lekami stosowanymi w terapii ludzkiego wirusa niedoboru odporności, czyli HIV. Natomiast to jakoś długofalowo nie znalazło zastosowania. To, co utwierdziło się i wydaje się tak z takich naszych doświadczeń ostatnich miesięcy, czyli tej trzeciej fali, że remdesivir, czyli taki lek przeciwwirusowy, w tych przypadkach, za które odpowiedzialna jest mutacja brytyjska, wydaje się, że faktycznie przynajmniej subiektywnie znacznie poprawia dolegliwości pacjenta. Ciężko na takiej małej grupie pacjentów tutaj wyrokować o jego skuteczności. Badania naukowe są niejednoznaczne, jeśli chodzi o remdesivir. Natomiast podmiotowo, czyli tak subiektywnie pacjenci czują się po remdesivirze lepiej. Oczywiście tutaj od samego początku była kwestia prowadzenia terapii przeciwkrzepliwej i to jest utrzymane, po prostu bardziej uszczegółowione zostały zalecenia w kontekście dawek i monitorowania tego leczenia, żeby chronić pacjentów jeszcze bardziej tak indywidualnie przed ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, czyli te popularne zastrzyki w brzuch dla większości chorych.
Co do skuteczności nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ u nas trafiają pacjenci w różnym wieku, w różnym stanie i na różnym etapie. Skuteczne jest zarówno osocze ozdrowieńców, jeżeli jest podane w odpowiednim czasie. Skuteczny jest remdesivir, tocilizumab wiadomo, że włączamy później, ale skuteczność każdego z tych preparatów jest potwierdzona i to widać, że jeżeli pacjent nie zwleka z hospitalizacją, prawda, ze zgłaszaniem się do lekarza, jeżeli ma już objawy infekcji COVID plus potwierdzony test, żeby w miarę jeszcze na tej granicy takiej wydolności naszego organizmu trafić do szpitala, żeby leczenie było zaordynowane.
Ale na przykład w przypadku osocza na początku stosowano go u pacjentów najciężej chorych, prawda? Potem okazało się, że to jest za późno, by zadziałało.
Jeżeli pacjent trafia do nas w ciągu kilku dni od potwierdzonego testu, i od początku objawów też, to włączamy mu albo osocze, albo remdesivir. Idzie od samego początku. Wymieniamy się doświadczeniami z kolegami, czy to ze szpitala zakaźnego, czy też ewentualnie z innych oddziałów, które były przekształcone. Ta sytuacja sprawiła, że wymiana informacji pod kątem COVID-19, przebiegu i leczenia jest bardzo płynna.
To, co jest nowością w polskiej opiece zdrowotnej, w takich oddziałach zachowawczych, no to jest kwestia wysokoprzepływowej tlenoterapii. I wyobraźmy sobie, sobie na samym początku, no, maksymalnie co byliśmy w stanie pacjentom zaoferować, to był przepływ tlenu na masce maksymalnie 15-25 litrów w niektórych przypadkach i to wielu chorych nie zabezpieczało. Przy takim zapotrzebowaniu tlenowym, jakie oni mieli, no po prostu nie mieliśmy. Jedną alternatywą była intubacja i respiratoroterapia, która nie ma spektakularnych efektów leczniczych w wielu sytuacjach. Często jest taką decyzją dla nas trudną, ponieważ wiemy, że rokowanie u pacjentów zaintubowanych no jest po prostu złe. Jakkolwiek czasami nie ma innego wyjścia. Tak. To już są takie przypadki indywidualne, kazuistyka w zasadzie, natomiast w codziennej pracy, no to ta wysokoprzepływowa tlenoterapia to był naprawdę game changer. To spowodowało, że my odkrywaliśmy spektakularne właściwości wysokich przepływów tlenu u pacjentów, którzy mieli dramatycznie zmienione płuca, bo to czasami były osoby, które nie miały 80% płuc, oddychały jakimiś tam fragmentami szczytów płuc, co w normalnych sytuacjach by się wiązało po prostu z uduszeniem. I miejmy świadomość, że często, i to jest chyba takie najbardziej przerażające w tej chorobie, tak żeby sobie uzmysłowić, to nie są pacjenci, którzy duszą się tak, jak my sobie wyobrażamy duszenie. Nie wiem, u osoby podtopionej albo u osoby po prostu duszącej się w wyniku jakichś fizycznych czynników. Natomiast to duszenie się w COVID-zie przebiega w taki niemy sposób. Niemy mam na myśli, że my widzimy na odczytach naszych sprzętów diagnostycznych, że saturacja, czyli wysycenie tlenem organizmu jest bardzo niskie, a pacjent jakby nie miał świadomości jeszcze tego, jak w bardzo złej sytuacji się znajduje. I to jest dość przerażające. Oczywiście pacjenci odczuwają, że z nimi się dzieje coś złego i widzą też nasze działania w takiej sytuacji, że terapia jest intensyfikowana, że mają kolejne zakładane sprzęty, które mają tę saturację w jakiś sposób podnieść, ale nie jest to takie duszenie się w powszechnym słowa znaczeniu. I tlenoterapia wysokoprzepływowa pozwoliła nam pokonać kolejną barierę w medycynie i naprawdę mam bardzo dużą nadzieję i tak z optymizmem patrzę na zastosowanie tego rodzaju tlenoterapii później u pacjentów internistycznych, którzy wymagają wysokiego zapotrzebowania tlenowego nie tylko ze względu na zakażenie koronawirusem powikłane zapaleniem płuc, ale również w innych chorobach i to jest naprawdę świetna sprawa.
Chciałam zapytać Pana jeszcze o ten moment, w którym pacjenci zgłaszają się do szpitala. Czy oni zgłaszają się o własnych siłach, myśląc rozsądnie, że być może będą potrzebować w przyszłości takiej opieki medycznej? Czy to już jest stan cięższy, przywożą karetki?
W większości jest to stan cięższy. To są pacjenci przywożeni zespołami właśnie pogotowia ratunkowego, ponieważ doszło do nasilenia duszności, utrzymują się wysokie temperatury ciała, plus ewentualnie dochodzi do zaburzeń kontaktu. Osoby, które są w miarę dobrze czujące się i nie mają bardzo nasilonych objawów, są w domu. I to nie jest też tak, że osoba z COVID-19 musi być za każdym razem hospitalizowana, ale rzadko zdarza się tak, że osoba w miarę sprawna sama zgłasza się na izby przyjęć SOR, czy też ewentualnie do swojego lekarza z prośbą o skierowanie. Owszem, są 40-latkowie, którzy na przykład mają cały czas temperaturę 38-39 stopni i one same zgłaszają się wtedy na izby przyjęć, czy też ewentualnie na SOR. Tam jest zrobiony wymaz w kierunku COVID i dopiero wtedy się okazuje, że są zakażeni, ponieważ bardzo często trafiają do nas pacjenci, którzy są kierowani na inne oddziały i po 24-48 godzinach okazuje się, że jednak są zakażeni COVID-19.
Czy jest część pacjentów, która zgłasza się po prostu za późno? Ma Pan tę świadomość, że gdyby zgłosili się wcześniej, to leczenie byłoby skuteczniejsze?
Pewien odsetek tak. Gdyby pacjenci nie do końca czekali w domu, czy też ewentualnie ich rodziny, że może przejdzie ta temperatura, czy też ewentualnie osłabienie, gdyby trafili wcześniej, przebieg potem choroby byłby łagodniejszy. Z drugiej strony, gdyby mieli na przykład ordynowane leczenie, już nie mówię, że typowo kierowane w kierunku COVID-19, czyli tam remdesivir, bo to w warunkach domowych nie damy rady podać, czy też osacza ozdrowieńców, ale nawet antybiotykoterapia, sterydoterapia i leczenie przeciwzakrzepowe, jeżeli takie by było włączane ambulatoryjnie, to wtedy ci pacjenci raz, że lżej by przechodzili samą infekcję COVID-19 i ewentualnie nie byłoby tego ryzyka, że trafią do szpitala.
Profesor Piekarska apelował powstała w ubiegłym roku, by pacjenci nie leczyli się sami, a zwłaszcza nie korzystali w warunkach domowych z koncentratorów tlenu, bo to odbiera im, nie wszystkim oczywiście, ale części, szansę na wyleczenie.
Ponieważ tlenem trzeba leczyć się z umiarem i z głową. To nie jest tak, że mamy uczucie duszności i od razu sobie korzystamy z koncentratora tlenu. Owszem, jest może grupa pacjentów, która może wymagać przejściowo i może mogłaby w warunkach domowych mieć taką terapię. Zresztą wiemy, że przecież pacjenci z POHP, czy też ewentualnie astmą, oni są kwalifikowani, przecież już przed COVID-em byli kwalifikowani do tlenoterapii domowej i to im łagodzi objawy i poprawia jakość życia. Natomiast w przypadku COVID-19 takie wczesne włączenie tlenoterapii na własną rękę, no bo koncentrator tlenu możemy kupić bez żadnego skierowania, to może nam fałszować obraz choroby. I czas ucieka, ponieważ no, czujemy się w miarę jeszcze dobrze, uważamy, natomiast tylko wtedy leczymy saturację, prawda? Jeżeli nam spada, włączamy sobie koncentrator, a nie wiemy, co się dzieje w organizmie. Nie ma badań podstawowych chociażby, jak działa nam wątroba, aspaty, alaty, jaki jest wskaźnik krzepliwości krwi, czyli jakie są dimery, a to ciągnie nam ryzyko, że może dojść nam do zatorowości, jeżeli to nie będzie w odpowiednim czasie leczone.
A czy pan doktor mógłby nam wytłumaczyć, jaki jest ten moment, kiedy jeszcze możemy zostać w domu, czy nawet powinniśmy zostać w domu, a kiedy trzeba poprosić o jakąś pomoc medyczną, lekarską, specjalistyczną?
Trudno określić taki moment, ponieważ każdy będzie reagował w inny sposób, ale na pewno jeżeli utrzymuje nam się przez kilka dni wysoka temperatura ciała i tu nie mówimy o takiej 36, 37 z kawałkiem, ale 38-39 stopni, kiedy okazuje się, że do tej pory byliśmy sprawni, a każdy ruch powoduje nam duże zmęczenie i problem z oddychaniem, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wypić odpowiedniej ilości płynów, to wtedy na pewno zgłosić się do lekarza POZ-u, żeby był wykonany test. Zespoły wyjazdowe funkcjonują, mogą podjechać, zrobić wymaz, bo niekoniecznie musi to być COVID, prawda? A jeżeli już mamy potwierdzoną infekcję COVID-19, to wtedy jeżeli po kilku dniach nasz stan się nie poprawia, mimo leczenia zaordynowanego na przykład przez lekarza pierwszego kontaktu, bądź też nawet samo leczenia poprzez dostępne wszelkiego rodzaju preparaty bez recepty, i to nie czekać, zgłosić się do szpitala.
Czyli w tym wypadku chyba najważniejszy jest jednak ten kontakt z lekarzem POZ-u, żeby to on zdecydował.
Tak, bo taki był zamysł przecież powstawania lekarzy pierwszego kontaktu, że oni znają swoich pacjentów, wiedzą, jakie mają schorzenia i jak może infekcja u nich przebiegać. Więc na pewno utrzymywać kontakt z lekarzem. Nie leczyć się na zasadzie, że goździkowa brała to i pomogło, prawda? Natomiast lepiej jednak dla własnego zdrowia i życia być w kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu.
Czy są takie leki bez recepty, powiedzmy, które leczą objawowo różnego rodzaju infekcje, których nie powinny stosować osoby, które mogą zostać w domu?
Znaczy ibuprom, APAP, czy ewentualnie powiedzmy peralginę, no stosujemy objawowo po to, żeby obniżyć nam temperaturę ciała. Natomiast istnieje przekonanie też, że powiedzmy wszelkie dostępne leki przeciwwirusowe, które są teraz w warunkach domowych, mogą być dostępne bez recepty, że niby poprawiają efektywność leczenia, to nie jest potwierdzone. To są głosy o różnych preparatach, nie będziemy już mówili o jakich, że niby są skuteczne. Nie są zaakceptowane. No jako świat medyczny my trzymamy się raczej wytycznych, które funkcjonują i są zatwierdzone.
Czy pacjenci domagali się na przykład od pana, by stosował pan amantadynę?
Wśród naszych pacjentów, których tu mieliśmy, nie. Nie było takich wymogów ze strony pacjentów, że proszę mi podać amantadynę.
Panie doktorze, jaka jest w tej chwili średnia wieku? Na początku to byli głównie seniorzy, teraz w znacznym stopniu seniorzy są już zaszczepieni. Czy ten wiek się obniża, ten próg wieku?
Na początku faktycznie dominowały osoby 70-80+. Później w tej trzeciej fali szczególnie było widać, że trafia nam większy odsetek pacjentów młodszych, 40-letnich, zdarzali się 20 to kilkulatkowie z objawami bardzo nasilonymi w przebiegu tej infekcji COVID. Natomiast no z jednej strony faktycznie szczepienie seniorów, bo to jest ta pierwsza grupa, która zaczęła być szczepiana, spowodowała, że troszkę ten odsetek się osób starszych zmniejszył. No teraz średnia i tak, jeżeli byśmy chcieli policzyć, to będzie w granicach 60-70. może tam poniżej 60, ale to cały czas są takie osoby, no można powiedzieć w sile wieku.
A najmłodszy pacjent, jaki trafił tutaj?
Najmłodszy nie pamiętam już dokładnie wieku, ale to było 20 kilka lat.
To jakieś choroby współistniejące?
Nie, bez chorób współistniejących. Mężczyzna, który wydawałoby się, że w miarę jest okaz zdrowia, a jednak przychodzi z dużą dusznością na początku, z temperaturą 38-39.
W jakim stanie pacjenci opuszczają szpital covidowy? Czy wielu z nich będzie wymagało teraz specjalnej rehabilitacji? Taki program jest prowadzony, czy zaczyna być prowadzony w Polsce?
W większości tych pacjentów przydałaby się rehabilitacja oddechowa. Układ, który dostaje, no można powiedzieć, najbardziej uszkodzenia, to jest układ oddechowy. I ci pacjenci muszą dojść do siebie, powiedzmy, po takiej infekcji, szczególnie jeżeli są to osoby starsze, bądź też ewentualnie osoby ze schorzeniami współistniejącymi. Spory odsetek pacjentów wychodzi normalnie, bez żadnych objawów, tak? Natomiast doniesienia są, że później po 2-3 miesiącach okazuje się, że ta ogólna wydolność organizmu jest mniejsza i ci pacjenci potrzebują jednak ćwiczeń rehabilitacyjnych po to, żeby wejść na nowo na swój poziom, powiedzmy, zdrowia i wydolności, który był przed chorobą. Wiadomo, że im osoba starsza, szczególnie mówimy tutaj o tych 80-latkach, zdarzają się na przykład 90-latkowie, 99 lat. Wiadomo, że to są osoby już schorowane z tą wielochorobowością i ci pacjenci mają mniejszą szansę na powrót, powiedzmy, do tego zdrowia, który był przed COVID-em. Ale nie należy nigdy twierdzić, że im się nie należy żadna rehabilitacja. Takie osoby też powinny być poddawane rehabilitacji.
Chciałam jeszcze zapytać o powikłania, które mogą się pojawiać i pojawiają się po jakimś czasie. To chyba też będzie kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o leczenie COVID.
Tak jak już powiedziałem, to jest kolejny rozdział naszego podręcznika medycyny zasadniczo real time, czyli takiej, której się uczymy na bieżąco, bez wcześniejszych doświadczeń, i tutaj dużą rolę w leczeniu tych powikłań i w ogóle zwróceniu uwagi na problem jest po pierwsze to, żeby lekarze byli wyczuleni na spektrum objawów, które pewnie że przed COVID-em by były może bagatelizowane, nie byłyby potraktowane jako realnie odczuwane przez pacjenta. Nie wynika to jakby z niechęci do podjęcia jakiejś terapii, tylko często są to objawy bardzo niespecyficzne. Nie mamy punktu zaczepienia, dlaczego tak się dzieje, a badania obrazowe, laboratoryjne wychodzą w porządku. Na pewno bardzo dużą rolę będzie tutaj odgrywać nasza komunikacja wewnątrz środowiska lekarskiego. Wymiana doświadczeń i takie tworzenie, żeby to dobrze zabrzmiało, nieoficjalnej sieci specjalizacji, tak? To znaczy wiedząc, że jest cały czas system ochrony zdrowia jest zorganizowany w jeden sposób. Mamy poradnie kardiologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne, rehabilitacyjne, ale to już nasza rola w tym, żeby wiedzieć, która poradnia kardiologiczna będzie jeszcze patrzeć na pacjentów pod kątem zmian pokowidowych, która poradnia pulmonologiczna będzie świadczyć taki zakres opieki nad pacjentem. No bo
tu może być wszystko, prawda? Tak, każdy układ tak. W zasadzie.
I tutaj też to wymaga takiej czujności z naszej strony.
I na koniec jeszcze zapytam pana o szczepienia 16-17-latków.
Wszelkie doniesienia i badania prowadzone zarówno w Europie, jak i w Stanach wykazują, że te szczepienia są bezpieczne i podnoszą odporność populacji. Wiemy, że osoby młodsze, nastolatkowie, czy też ewentualnie jeszcze dzieci, przechodzą czasami bezobjawowo. To nie jest też tak, że jeżeli my zaszczepimy siebie, czy też ewentualnie zaszczepimy naszego nastolatka, że on nie może być tym wektorem, że on nie może przenosić, ale powiedzmy istnieje mniejsze ryzyko, że będzie tym ogniskiem zakażeń w środowisku domowym. Także jak najbardziej. Im więcej osób nam się zaszczepi, tym większa szansa, że świat wróci do częściowej normalności.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.